na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej w temacie z modlitwą na ustach w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. W ubiegłym miesiącu skupialiśmy się na temacie modlitwy, która powinna być przepełniona wdzięcznością, a wdzięczność powinna stać się naszą codzienną życiową postawą. Ale czasem widzimy, że przychodzą takie momenty, kiedy tej wdzięczności brakuje, tej wewnętrznej radości. Ponieważ radość ta duchowa, ona nie objawia się szczególnie albo tylko i wyłącznie na sposób zewnętrzny, ponieważ ta prawdziwa radość, ona jest czymś wewnętrznym, jest pewną rzeczywistością, którą człowiek przeżywa każdego dnia. I wtedy widzimy, jak ta wdzięczność, do której Pan Bóg nas zaprasza, ona pomaga nam przetrwać te najtrudniejsze momenty. Dlatego w tym miesiącu chciałbym ukazać modlitwę, która, jeżeli jest praktykowana z wiarą, choć modlitwa to nie tylko i tyle praktyka, co serce ofiarowane drugiemu sercu. Modlitwa, kiedy płynie z serca, jest tak naprawdę tym czymś, co bardzo często Pana Boga urzeka. I także w miesiącu lutym, jak to myślę, że co czynimy co roku, mocno akcentujemy tajemnicę choroby i cierpienia, dlatego że 11 lutego wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Dlatego chciałbym właśnie też w tym miesiącu ukazać właśnie tą modlitwę płynącą z serca, z wiarą, która czyni cuda. Dzisiaj tak się stało, że ta audycja pojawia się w święto ofiarowania Pańskiego, kiedy rodzice, Maria z Józefem, przynoszą Pana Jezusa do świątyni. I zobaczymy, że tą osobą, która rozpoznaje Mesjasza w tym malutkim dziecku, jest Symeon, starzec, który dniem i nocą przebywa w świątyni, jak również prorokini Anna. I oboje są w bardzo podeszłym wieku, żeby nie powiedzieć już u końca swojego życia. I Symeon, który trzyma w rękach małe dziecko, rozpoznając w nim Syna Bożego, wypowiada słowa, które mogą stać się dla nas w tej naszej audycji pewnym kluczem do zrozumienia tajemnicy Boga i Jego ogromnej miłości do nas, aby ukazać modlitwę jako serce oddane, ofiarowane drugiemu sercu. Modlitwa, która łączy obopólna miłość między człowiekiem a Bogiem, Bogiem i człowiekiem. Symeon wypowiada takie oto słowa. Teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Symeon żegna się z tym światem, modląc się i prosząc, by Bóg wysłuchał jego prośby, dziękując za swoje życie. Pozwól, to Ty, Panie Boże, decydujesz, kiedy to życie się zakończy. I dalej, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Czekałem na ten dzień, wypatrywałem tego dnia, kiedy będę mógł ujrzeć Twoje zbawienie. A przecież Symeon trzyma małe dziecko w swoich rękach. Ale on oczami wiary, miłości do Boga, której uczył się każdego dnia, kiedy wchodził do świątyni, pewnie wcześniej rano, kiedy jeszcze nikogo nie było, kiedy przekraczał próg tej świątyni, wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy ujrzy Boże zbawienie, czyli Bożą wolność, uwolnienie. I mówi dalej, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, Tak, Panie Boże, Ty obiecałeś i sprawiłeś, że Twoje słowo dzisiaj się zrealizowało. Dopełniłeś tego dnia i mi pozwoliłeś przeżyć te wszystkie lata, żeby dojść do tego jednego momentu. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Zobaczmy, że modlitwa Symeona jest modlitwą płynącą z serca, dziękczynną, ale modlitwą też u schyłku swoich lat. On dziękuje za życie i modli się o dobrą, spokojną śmierć. O to prosi dla siebie. I zobaczmy, że modlitwa, szczególnie w tym miesiącu, jest takim dla nas zobowiązaniem do tego, żeby nie bać się modlić nie tylko wtedy, kiedy przychodzą piękne, cudowne chwile życia, tylko wtedy również i szczególnie, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzą jakieś problemy. I chciałbym podać kilka takich przykładów mojego doświadczenia kapłańskiego, kiedy chodziłem z komunią do chorych. W tej chwili posługuję w hospicjum, spotykam się z chorymi, rozmawiam, udzielam im sakramentów, więc widzę wielokrotnie ludzi u schyłku życia, niekoniecznie w bardzo podeszłym wieku. Nieraz widzę ludzi w młodym wieku, ale u schyłku swojego życia w wyniku choroby tak przewlekłej i ciężkiej, że nie ma już, można powiedzieć, odwrotu czy ratunku, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek z tym światem powoli się żegna. Kiedyś chodziłem właśnie z komunią do pewnej matki, która była, jak dobrze pamiętam, 40 kilku lat w takim wieku. Ciężko chorowała, rak, nowotwór, już przerzuty. Na początku, kiedy przychodziłem, siedziała, później już tylko leżała. Mąż otwierał drzwi ze łzami w oczach. I dużo rozmawialiśmy, kiedy do niej przychodziłem, kiedy ten czas starałem się jej poświęcić na modlitwę, na rozmowę. Nieraz opowiadała, cieszyła się swoimi dziećmi, jak studiują, jak pierwsze kroki stawiają już w dorosłość. I jej choroba, która tak szybko postępowała, że widać było, jak w oczach słabnie. I pamiętam, kiedy byłem, nie wiedziałem wtedy jeszcze, ale byłem u niej ostatni raz przed jej śmiercią. Udzieliłem jej sakramentów, była spowiedź, komunia. I pamiętam już tak na zakończenie, już po wszystkim, mówi do mnie, proszę księdza, ja wiem, że ksiądz się modli o moje zdrowie, ale ja się o to nie modlę. Ja modlę się, żeby moja śmierć była wybawieniem, zbawieniem albo pojednaniem z Panem Bogiem dla mojej rodziny, dla moich bliskich, aby wrócili do Boga, do Kościoła, do wspólnoty, żeby żyli w jedności sakramentalnej z Bogiem. I tak spojrzała na mnie, kiedy to powiedziała i nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Ona, patrząc na mnie, tak prosząco pyta, proszę księdza, czy ja dobrze robię, proszę mnie poprawić, bo nie chcę grzeszyć, modląc się w taki sposób. Nie wiedziałem, co jej powiedzieć, ale po chwili jakieś takie olśnienie wewnętrzne i mówię, że tak czynili ludzie święci. I mogę powiedzieć spokojnie, że spotkałem na swojej drodze osobę świętą, która potrafiła ofiarować swoje cierpienie, swoją chorobę po to, by uratować innych. Także inny przykład, kiedy zostałem wezwany w parafii, gdzie byłem wikariuszem, z komunią do pewnego chorego. Już rodzina mówiła, że to już jest koniec, że już raczej nie ma ratunku. Po namaszczeniu ten człowiek wrócił do domu ze szpitala i jeszcze Pan Bóg pozwolił mu przeżyć pół roku. O to prosił. Pamiętam, kiedy z nim rozmawiałem, mówi, proszę księdza, jaka bardzo chcę żyć. Jaka bardzo chcę żyć. Pół roku. Więc sakrament namaszczenia i sakrament chorych nie jest sakramentem tylko, albo może inaczej, nie jest ostatnim sakramentem. To trzeba zawsze powtarzać. Czasem tak się kojarzy, że proszę księdza, moja bliska osoba umiera, proszę przyjechać z sakramentem namaszczenia. Sakrament chorych jest sakramentem, który ma przywrócić zdrowie duchowe i fizyczne. Ostatnim sakramentem jest wiatyk. Wiatyk, czyli sakrament spowiedzi, komunia święta, czyli pokarm na drogę. To są ostatnie sakramenty, które człowiek przyjmuje przed śmiercią. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem, który człowiek przyjmuje wcześniej. I dobrze, kiedy ten sakrament jest praktykowany i przyjmowany, Szczególnie wtedy, kiedy gdzieś stan zdrowia człowieka się pogarsza, można ten sakrament przecież ponowić. Tam nie ma też okresu, że ten sakrament przyjęliśmy, no to miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, ten sakrament można go powtórzyć, kiedy stan zdrowia człowieka się pogarsza. To jest sakrament, który ma przywrócić zdrowie. Zobaczmy, moi drodzy, że sakramenty, które Pan Bóg nam daje, nie są zarezerwowane dla ludzi przewlekle chorych, tylko jeżeli cierpimy, chorujemy, czasem nawet duchowo, można też ten sakrament przyjąć. Tylko bardzo ważne jest to, żeby być w stanie łaski uświęcającej, żeby ten sakrament godnie przyjąć. Czasem w parafiach, gdzie jest ten sakrament praktykowany, przy rekolekcjach, nie zawsze księża mówią, że ważny jest sakrament spowiedzi. Niektórzy traktują namaszczenie, że mogę, jeżeli nie jestem w stanie łaski uświęcającej, mogę przyjąć ten sakrament. Właśnie, że nie. Bardzo ważne jest to, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Dlatego dobrze, kiedy kapłani stwarzają przestrzeń przed przyjęciem sakramentu namaszczenia, przestrzeń spowiedzi, pojednania z Bogiem, szczególnie kiedy to czynimy w czasie rekolekcji, czy misji, czy też w parafii, właśnie z okazji 11 lutego, wspomnienia Matki Bożej. Dobrze, kiedy ta przestrzeń dla chorych jest stworzona. To jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczmy, że teksty, które będą nam towarzyszyć właśnie związane z modlitwą, z wiarą, która czyni cuda, pamiętajmy, że są to słowa wypowiadane z głębi serca. Zobaczmy, że ten Symeon, który był już w podeszłym wieku, Symeon tak naprawdę przychodził, modlił się, czyli w jego życiu było bardzo dużo modlitwy, ale przyszedł ten jeden moment, który mógł przeoczyć, przegapić, ale jednak ten moment rozpoznał. Zatrzymał się przy Maryi i Józefie. Przyszło jakieś wewnętrzne olśnienie. Pamiętajmy, że nawet najprostsza, najkrótsza modlitwa, ale płynąca z serca, wypowiadana z wiarą, ta modlitwa tak naprawdę może też Pana Boga poruszyć. I ona porusza bardzo często. Zobaczmy, że kiedy człowiek przychodzi do Pana Jezusa i mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić, człowiek trędowaty. Pan Jezus nie pyta, jakie było jego życie i tak dalej. Oczywiście wcześniej mu przebaczył. Pan Jezus to robił wielokrotnie. Najpierw odpuszczał grzechy, a później uzdrawiał. Jakby pokazał nam pewną drogę. Najpierw uzdrowienie wewnętrzne, a później uzdrowienie zewnętrzne. Nie można człowieka uzdrowić z zewnątrz, nie uzdrawiając jego serca. To jest bardzo ważne. Najpierw wybaczał, a później uzdrawiał. Bo pytał bardzo często tych, którzy byli wokół Niego, ale którzy w sercu swoim Pana Jezusa odtrącili, odrzucili, mówiąc, że wypowiadając te słowa, on bluźni. Kiedy Pan Jezus pytał, co łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy, czy weź swoje łoże i chodź. Dlatego Pan Jezus najpierw odpuszczał grzechy, a później uzdrawiał. Bardzo ważne jest uzdrowienie wewnętrzne, które jest kluczem do uzdrowienia zewnętrznego. Kiedy ludzka dusza jest zdrowa, albo często człowiek przystępuje, by z Bogiem się pojednać, to i ciało w jakiejkolwiek byłoby chorobie, to ciało inaczej tak naprawdę reaguje, kiedy człowiek ma wewnętrzny spokój. Bardzo ważne jest to, żeby w chorobie, właśnie w cierpieniu, nie bać się pojednać z Bogiem. Właśnie, kiedy kapłan, wiemy, że przychodzi w pierwszą sobotę miesiąca, czy w pierwszy piątek, nie bójmy się go poprosić, tym bardziej, kiedy mamy trudność, by być w kościele na mszy świętej. Kiedy jest już choroba, jest cierpienie, nie bójmy się poprosić kapłana, nie odkładajmy tego. Bo może być tak, że może być za późno i kapłan do nas nie dotrze. Pamiętajmy o tym, nie odkładajmy nigdy sakramentów na koniec, albo jeszcze czuję się dobrze, to nie potrzebuję kapłana, bo może się okazać tak, że kapłan nie zdąży, albo my nie zdążymy pojednać się z Bogiem. Dlatego ważne jest to, żebyśmy jednak nie odkładali sakramentów. Zobaczmy, Pan Jezus wielokrotnie, kiedy spotykał różnych ludzi, budził w nich wiarę. Jest taki fragment w Ewangelii według świętego Marka. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Tak powiedział do ojca chłopca, o którego zdrowie prosił ten człowiek. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jeżeli wasza wiara nie będzie jak ziarnko gorczycy, właśnie malutka, czasem ukryta, ale tu chodzi nie o ilość, ale o jakość modlitwy, nawet najmniejsza, westchnienie, ale płynące z serca, ono już Boga porusza. Pamiętajmy, że modlitwa powinna płynąć z serca, powinna być wypowiadana z wiarą. Ja nie wątpię, ja wierzę, Panie Boże. Spróbuj prosić Pana Boga, nie wiem, mamy różne intencje, może to, o co najczęściej prosimy, czy modlimy się. Spróbuj powiedzieć Panu Bogu, dziękuję Ci, że już mnie wysłuchałeś. Dziękuję Ci za to. Pamiętajmy, że żeby Boga poruszyć, wystarczy jedno westchnienie, ale żeby człowieka poruszyć, czasem potrzeba ton modlitwy. Potrzeba wielu, wielu chwil, dni poświęconych na modlitwie. Żeby Boga poruszyć, wystarczy jedno westchnienie, ale żeby człowieka poruszyć, potrzeba czasem lat modlitwy. I zobaczmy, Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy z Nim trwali na modlitwie. Mówi dalej, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Bądźmy cierpliwi i wytrwali w modlitwie. Jeżeli polepsza się, módl się i dziękuj. Jeżeli się stan zdrowia pogarsza, módl się i proś, ale też dziękuj, wiedząc, że bez Boga byśmy nie przetrwali ani jednego dnia, a z Bogiem możemy przejść nawet przez największą ciemność. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, czytamy w Psalmie 23. Chociażbym przechodził jak straszne cierpienie, nawet takie, z którym nie mógłbym sobie sam poradzić, ale z Tobą mogę przez to wszystko przejść. Złemu duchowi chodzi o to, żebyśmy zwątpili, żebyśmy się poddali, żebyśmy odpuścili. Jakże często człowiek ulega podszeptom złego ducha. Odpuść sobie, nie warto jest się modlić. Szczególnie kiedy modlimy się za księży, za kościół. Nie warto się modlić za księży, za kapłana, za tego konkretnego księdza. Zobacz, jak wygląda jego życie. Zobacz, co zrobi. Może odszedł z kapłaństwa. Może porzucił. Może założył rodzinę. Może wybrał inne życie. Po co się modlisz? Odpuść sobie. Nie warto się za niego modlić. Zły duch to szybko podszeptuje. Po to, żeby człowieka zniechęcić, zrazić. Czasem patrzymy na różnego rodzaju sytuacje w kościele również i szczególnie. I mówimy sobie, nie warto. Po co? Ale właśnie zły duch dąży do tego, żeby nas od Boga odsunąć. A Bóg mówi, trwaj, módl się. Módl się każdego dnia, i w chwilach pięknych, i w chwilach trudnych. Nastawaj w porę i nie w porę. Módl się i trwaj przed Bogiem. I dalej w Psalmie 145 czytamy. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Zobacz, Bóg jest blisko każdego człowieka, każdego dnia i nie chce, żebyśmy odpuścili, żebyśmy się poddali. Jeżeli Bóg jest blisko ciebie, to się módl. Wielokrotnie z własnej obserwacji dostrzegam, że Pan Bóg szczególnie wysłuchuje osoby, które są naznaczone jakimś krzyżem, które dźwigają z pokorą, ale się modlą. I Pan Bóg wobec takich osób ma szczególnie ucho nadstawione i nasłuchuje nie tylko tego, co mówią, ale tego, co przeżywają i z czym się mierzą. I dlatego szczególnie wysłuchuje próśb takich osób. Na przykład w apostolacie Margaretka mamy historię inspiracji dla założycielki, ponieważ apostolat Margaretka założyła Louise Ward w 1981 roku, kiedy założyła pierwszą Margaretkę. Po rozmowie z własnym biskupem założyła Margaretkę w diecezji w Kanadzie. Ale inspiracją dla niej była pewna dziewczyna, która w bardzo młodym wieku zachorowała na chorobę Hajnego Medinę. Choroba tak szybko postępowała, że nie osiągnęła wieku dorosłego, a już była przykuta do łóżka. I tak przeżyła do 40 roku życia. Umarła w Wielki Piątek, przykuta do łóżka, w chorobie i w cierpieniu. I dlaczego ta młoda dziewczyna, Margaret O'Donnell, stała się inspiracją dla założycielki Louise Ward? Ponieważ ta dziewczyna modliła się za kościół. Przychodzili do niej klerycy, kapłani, osoby świeckie i prosiły, Margaret, pomódź się za moje powołanie, żebym wytrwał w drodze, żebym nie zwątpił w Boga. Modlili się kapłani, pomódź się za moją wspólnotę parafialną, żeby Bóg w tej wspólnocie działał, żeby ci ludzie otwarli się z miłością na siebie nawzajem i na Boga, żeby przychodzili na mszę. Modliły się rodziny, Margaret, pomódź się za mojego męża, żeby przestał pić, żeby znalazł pracę, żeby więcej czasu poświęcał naszej rodzinie. Modlili się mężowie za żony, pomódź się za żonę, bo choruje, bo cierpi. Modliły się małżeństwa, Margaret, pomódź się, żeby Bóg obdarzył nas potomstwem, żebyśmy mieli dzieci. Modlili się, Margaret, proszę, pomóż za moje dzieci, wnuki, żeby przy Bogu wytrwały, a kiedy odeszły, żeby do Boga wróciły. I jej modlitwa czyniła cuda. Zobaczmy, inspiracją dla powstania margaretek jest młoda dziewczyna przykuta do łóżka, choroby, cierpienia i w tym łóżku umiera, modląc się za Kościół, za ludzi. Nie zwątpiła, nie poddała się, nie zbuntowała się przeciwko Panu Bogu. Dziewczyna, przed którą było tyle do zrobienia, cała przyszłość przed nią stała otworem, całe jej życie pewnie przebiegło jej przed oczami. A jednak wytrwała. Powiedziała sobie, z Bogiem przetrwam wszystko. I trwała dzień w dzień, godzina po godzinie, minuta po minucie na modlitwie. Więc zobaczmy, to dzieło naszej modlitwy za kapłanów jest właśnie dziełem tej młodej dziewczyny, która się nie poddała. I myślę, że nasz status kapłański jest taki, a nie inny. To, że jesteśmy księżmi dalej, to jest efekt. Myślę, że w dużej mierze, żeby nie powiedzieć, że w większym procencie albo i w całości, dzięki modlitwie margaretek, osób, które za nas się modlą. Tyle jest uderzeń złego ducha, tyle jest czasem zwątpień, a jednak kapłani trwają, nie zawsze świecą przykładem. Ale wiem, że modlitwa margaretek czyni cuda i ta modlitwa jest bardzo potrzebna. I bardzo często modlitwa tych osób chorych, które nie wychodzą z domu, ale biorą dziesiątkę różańska, koronkę pokoju, jakąkolwiek inną modlitwę i modlą się za tego konkretnego kapłana w tym konkretnym dniu tygodnia, kiedy się zdeklarowali. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za każdego i każdą osobę modlącą się w apostolacie Margaretka i prosimy, przymnóż nam wiary, żeby nasza modlitwa płynęła z serca, żeby była modlitwą zanurzoną w sercu, aby była modlitwą serca ofiarowanego drugiemu sercu. Tak jak Bóg pozwolił, żeby to serce zostało za nas przebite na krzyżu, to serce, które kochało tak mocno do końca, żeby i nasze serca były na wzór serca Jezusowego. Abyśmy pozwalali, nawet byli gotowi przyjąć ciosy w to serce, ale żeby to serce nie przestało kochać. Prosimy Cię, Panie, o to, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.